nie chcę mówić, że chodzenie na szpilkach jest męskie, bo takie nie jest. Nie chcę, żeby ludzie byli zawsze poważni, kiedy ja zakładam szpilki, bo ja uważam, że to jest śmieszne. Ja uważam, że to jest zabawne. Ja uważam, że to powinno bawić ludzi. Ja uwielbiam, jak studenci na moich zajęciach się śmieją. Ja uwielbiam, jak ktoś ogląda mój filmik i reaguje w jakiś sposób. W ogóle wszelkiego rodzaju reakcja jest dla mnie najważniejszym w ogóle celem, do którego ja dążę. Zareaguj, poczuj coś. Popchnij jakąś kostkę w sobie. Może to jest kostka domino, która wywoła u ciebie jakiś inny tryb myślowy.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Patryk Różniecki, czyli największa i może najbardziej charyzmatyczna polska gwiazda high heels oraz prekursor tego stylu w Polsce. Świetny tancerz, choreograf i twórca teledysków znanych światowych gwiazd. Patryk jest też finalistą programu You Can Dance i w swoim artystycznym dorobku ma także udział w znanych spektaklach teatralnych, jak m.in. Upiór w operze czy Chopin musi umrzeć. No i swoje doświadczenie zdobywa w znanych tanecznych szkołach tańca, m.in. w Los Angeles, Danii, Paryżu, Argentynie czy Londynie, i oprócz tego, że fenomenalnie tańczy, to ma także bardzo dobry przekaz. Partnerem tego podcastu jest Soulflaps, czyli całkowicie naturalne wspomaganie ciała i umysłu na bazie naturalnych ekstraktów posiadających historię kilku tysięcy lat ich użycia. I więcej informacji znajdziesz na stronie www.soulflaps.eu, a z hasłem Elite Mentality 12 jest tam najwyższe na rynku promo.
Witam Cię, Patryku, serdecznie.
Dzień dobry, Cyprianie, witaj.
Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że Cię widzę i że będziemy mogli sobie tutaj porozmawiać.
Ja również, bardzo się cieszę.
Ale cieszę się, powiem Ci też z tego powodu, że raz, jestem Twoim fanem i to naprawdę Ci mówię, uważam, że zajebiście tańczysz, i dwa, trochę w pewien sposób wychodzimy z kanonu tego podcastu, w którym, nie wiem, czy widziałeś kilka odcinków, powiedziałeś, że widziałeś, słuchałeś kilku, w którym królują trochę inne dyscypliny, powiedziałbym dyscypliny, które wpisują się mocno w taki archetyp prawdziwego mężczyzny, wiesz, o co mi chodzi?
Dokładnie, w 100%.
I ty pod tym kątem, Patryku, łamiesz, powiedziałbym, całkowicie wszelkie konwenanse, takie, wiesz, utarte schematy i ten pierwowzór faceta z jajami, wiesz, którego w tej chwili faceci w pewien sposób, myślę, muszą podpatrywać, czy to na filmach, czy czytać książki, próbować dowiedzieć się, kim jest prawdziwy mężczyzna, który też w pewien sposób jest kreowany przez społeczeństwo w bardzo, znaczy może nie wiem, czy bardzo, ale w taki dość wypaczony sposób, często wyrzekając się pewnych takich naturalnych zachowań dla nas, dla mężczyzn. Myślę, że w polskiej kulturze wydaje to się też, jest to też mocno zakorzenione. Co powinien, a czego nie powinien mężczyzna, że mężczyzna wrażliwy, czy okazujący uczucia i mówiący o nich jest słaby, albo wiesz, no coś z nim nie jest tak. Że jest wielbiony też taki pierwowzór macho, a mało który facet nawet teraz pójdzie, czy tam na urlop tacierzyński, czy nawet, wiesz, do manikurzystki zadbać o swoje paznokcie, bo nawet gdyby mocno tego chciał, to są te konwenanse i lęk, który temu towarzyszy, jest, bym powiedział, zbyt mocny. I tak się w kontekście tego, co powiedziałem, zastanawiam się, jaka jest twoja, Patryk, definicja męskości?
No tak, zaczynamy dość ostro, definicja męskości.
Trochę tak poważnie, może no tak, mój poważnie, wstęp ale... był zbyt długi, zbyt...
Nie, dał mi dużo do myślenia, ale powiem ci szczerze, że dużo...
Chciałbym, żeby to był po prostu taki punkt wyjścia do w ogóle naszej rozmowy na temat tak. postrzegania tej męskości i brak granic, w których możemy określić, co nią jest, a co nią nie jest.
No tak, elita mężczyzn, jakich miałem szansę słuchać na twoim podcaście, na pewno bardzo też mnie zatrzymała i też dała mi dużo do myślenia. Pomyślałem sobie, kurczę, jestem zaproszony na taką rozmowę, na taki podcast. Co tutaj się zadzieje? Jakie będą pytania? Sam byłem ciekawy i jestem dalej ciekawy tej rozmowy, tego wywiadu. Powiem ci, że może ja zauważyłem to, że bardzo dużo mężczyzn stara się być mężczyznami, ja nim po prostu jestem na co dzień. Staram się przede wszystkim nie definiować siebie w żaden sposób, bo wszelkiego rodzaju schematy powodują, że człowiek bardzo się spina, przestaje być sobą, zamyka się na wszelkiego różnego rodzaju bodźce i takie rzeczy, które są w nas instynktowne. Ja myślę, że jak gdzieś zauważam swój dualizm, taki dualizm seksualności, umiem bardzo w odpowiedni sposób komunikować się i flirtować ze swoją delikatną stroną siebie i również swoją silną męską, która tak naprawdę pozwala mi na co dzień wykonywać ciężką pracę, jaką wykonuję, czyli bycie tancerzem, praca na warsztatach, podróżowanie, dawanie z siebie bardzo dużo dla ludzi i takie doświadczanie tego. Zastanawiałem się zawsze nad tym, gdzie jest ten mężczyzna we mnie, na czym to wszystko polega, jaki jest schemat mojej osoby i powiem ci szczerze, że tak naprawdę udało mi się to odkryć w sobie właśnie w mojej pracy, kiedy pracowałem z ciałem, kiedy pracowałem z własnymi emocjami, kiedy byłem sam na sali. Wtedy rodzi się ten punkt, w którym zaczynasz zastanawiać się nad swoją własną seksualnością, nad tym, jaki jest mężczyzna, w czym leży twoja siła. I bardzo często właśnie poprzez tą moją pracę udało mi się dochodzić do tego punktu, że to przede wszystkim jesteś ty. Jeśli będziesz za bardzo na wyrost, jeśli będziesz za bardzo szukał jakiegoś drugiego dna siebie, to możesz po prostu się w tym kompletnie zagubić. I ja bardziej częściej właśnie widzę to. Zagubionych mężczyzn, zagubione tak naprawdę takie dusze, które gdzieś błądzą mi w poszukiwaniu siebie i ja cieszę się, że dzisiaj może nie muszę wykonywać tyle pracy, ile wykonuje cała reszta wokół mnie gdzieś w poszukiwaniu tego stereotypu męskości. A tak jak mówię, jest to taki chwytliwy temat, jest to temat, który też wiele osób drażni, a dla mnie to tak jak większość zadaje mi takie pytanie, jak ja się czuję jako mężczyzna, no tak czuję się swobodnie i
jasne.
Dobrze.
A powiedziałeś też coś ciekawego o tych zabłądzonych duszach, to jest też tak, że myślę, że możemy uściślić też wątek z tych osób do facetów. Często mówisz, poszukuję siebie i często jest tak, że one nawet by z chęcią siebie znalazły, ale często też w pewien sposób właśnie te konwenanse, stereotypy, schematy utarte, które zostały im wpojone, czy to przez filmy, media, reklamy, czy nawet własnych rodziców, gdzie ojciec pracuje na dom i wyznacza ci w pewien sposób kanon tej męskości, że facet nie może płakać, nie może okazywać uczuć, że powinien być twardy, że wie, że nie może się mazać i tak dalej. Zastanawiam się, czy w ogóle takie rzeczy na ciebie w jakikolwiek sposób wpływały, czy może ewentualnie twój nawet proces wychowawczy, bo rozumiem, że też czerpałeś swój pierwowzór ze swojego ojca, czy nie miałeś w pewien sposób tego światopoglądu zaburzonego?
Tak, ja myślę, że ten światopogląd na pewno na tym jakimś tam procesie dojrzewania się rozwijał. Chociaż ja pamiętam siebie jako taką osobę dość...
Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumieć, tak. Tego zaburzonego, nie w pejoratywnym znaczeniu w stosunku do tego, czy po prostu chodzi mi o to, czy byłeś w stanie w naturalny sposób odkryć siebie, bo to jest zajebiście ważne i bardzo ciekawa i głęboka rzecz, którą ty robisz i zrobiłeś, można powiedzieć, i jakby czy nikt ci jakby w ten sposób nie utrudniał tej drogi, może tak.
Zerkam teraz, wiesz, w głąb siebie i pamiętam siebie jako chłopca, który nade wszystko widział tą różnicę pomiędzy rówieśnikami i starał się nade wszystko to jakoś przytulić w sobie, dlatego żeby życie było ogólnie trudne. Jakby pamiętam siebie jako chłopaka, który jest z małej miejscowości, który ma wielkie marzenia i gdzieś poszukiwał swoich takich ideałów w takich miejscach, gdzie ludzie tego nie poszukiwali. Jakby nie spotykałem nikogo w połowie drogi do swoich marzeń. Ja nikt nie chciał ze mną oglądać, nie wiem, koncertów, nie wiem, Prince'a, czy słuchać ze mną muzykę Queen, czy zachwycać się postacią Prince'a. Nie było takich ludzi wokół mnie, więc ja już gdzieś na wstępie wiedziałem, że gdzieś te obrazy w mojej głowie kręcą tylko i wyłącznie mnie, więc pomyślałem sobie, no dobra, to jest jakaś inna jakość, to jest jakiś inny plan na ciebie. W trakcie, gdy się rozwijałem, bardzo dużo czerpałem z takiego nurtu, jakim jest sztuka. Teatr, wokal, granie na instrumentach, obracanie się wokół ludzi, którzy byli wrażliwi, było też zawsze moim konikiem, więc nade wszystko, zanim stałem się tancerzem, to również bardzo uwrażliwiłem się na muzykę, bardzo uwrażliwiłem się na sztukę. Byłem jedynym chłopakiem, który w liceum chciał chodzić na zajęcia o obrazach, o sztuce i z tego chciał zdawać maturę i od początku do końca pokazywało mi gdzieś to, że ja idę i kroczę w innym kierunku. Te moje relacje z mężczyznami nie były dobre, nie były udane nigdy. Moja relacja do dzisiaj z bratem jest bardzo nieudaną relacją. Moja relacja z tatą była bardzo taka... Nie była głęboka po prostu. Nie była głęboka może na tyle, ile ja jej potrzebowałem. Przerobiłem ją tak naprawdę na studiach, gdy studiowałem psychologię i zastanawiałem się bardzo nad tym, jaki jest model ojca w moim życiu i ja nie ukrywam, że ten moment, gdy mój tato zobaczył mnie w programie You Can Dance, że ja tańczę i że naprawdę kocham to robić, to był wtedy pierwszy raz, kiedy on mnie zobaczył, że ja tańczę i on wtedy upadł na kolana i się wzruszył i od tego czasu jest niesamowicie...
Pierwszy raz zobaczył cię, jak tańczysz, dopiero w programie.
Dokładnie, i od tego czasu stał się niesamowicie wspierającym ojcem, który rozumie brzemię pracy, jaką też wykonuje i stara się nade wszystko mieć ze mną super kontakt i dzisiaj trochę naprawiamy rzeczy, które się nie udało zrobić za dzieciaka. To jest takie śmieszne, ale ja się tak wielu rzeczy imałem, że czasami dla niektórych ludzi to było jak rozwalony kompas. Ludzie do końca nie mogli mnie rozczytać, nie mogli mnie zobaczyć, bo ja tak wiele rzeczy wykonywałem, że może i dla rodziców było to jakieś takie... nieprzejrzyste w odbiorze mojej osoby, więc oni pewnie temu wszystkiemu się przeglądali, to wszystko zauważali, ale nie było ich nigdy na takich wyjątkowych momentach jak turnieje tańca, moje mistrzostwa Polski, pierwsze miejsce, mistrz Polski w hip-hopie. Ja pamiętam, że wracałem wtedy sam z Wrocławia do domu i postawiłem puchar na półce, a na drugi dzień był kolejny nowy dzień i nikt o tym nie wiedział. Ten sukces był, toczył się tylko we mnie i ta walka była we mnie i tak naprawdę te kreowanie stereotypu mężczyzny wtedy też pewnie gdzieś nastąpiło, więc dojrzałość. W ogóle niesamowicie piękną rzeczą jest to, że kiedyś tak swobodnie nie mówiłem o męskości, nie mówiłem o sobie jako mężczyźnie, bo potrzebowałem tego czasu. W momencie, kiedy strzeliła mi ta 30, dużo się zmieniło w moim życiu. Poczułem się bardzo komfortowo ze wszystkim w moim ciele i tym, co na zewnątrz, z moją skórą i z tymi emocjami, które nosiłem jak wierzchnią skórę. Nagle się okazało, że to stało się moim atutem. To, że ja dużo czuję, że ja dużo rozumiem, że ja mam świetny kontakt z kobietami, że ja świetnie się dogaduję z własną kobietą, że ja wręcz ją czytam i ona również docenia tą wrażliwą stronę mnie. A z drugiej strony nigdy, to jest śmieszne, ale nigdy, może nie nigdy, ale jakby... Znaczy nigdy moja kobieta mi tego nie zarzuciła, ani w żaden sposób moja partnerka, ale rzadko spotykam się z jakąś taką negacją mojej męskości u ludzi. Raczej w większości ludzi mówią, że to jest niesamowite, że staję na wysokości swoich marzeń i tak jak podchodzę do każdego zadania, podchodzę do niego zadaniowo i podchodzę do niego jak facet. Tak ludzie mówią bardzo pobieżnie.
To jest też tak, trochę tak, że im dalej w las, tym ciemniej pod tym kątem, że im dalej się jakby się rozwijasz, tym mniej masz kontakt jakby ze swoimi, czy ze swoimi...
Demonami.
Tak, ale też myślę, że udowadniasz w pewien sposób, że każda jest istota ludzką jest w pierwszym wymiarze taką świadomością, która nie posiada i nie należy do żadnej, wiesz, religii, żadnych wierzeń, ideologii, płci, orientacji seksualnej, rasy, wieku, narodowości, że jesteś po prostu, wiesz, świadomością. Dokładnie. W najgłębszym wymiarze i rodząc się przyodziewasz pewien wizerunek, etykiety, sztuczną tożsamość, ego, które ktoś ci narzuca, rodzice, schematy jakieś myślowe i tak naprawdę możesz być w życiu tylko i wyłącznie spełniony i szczęśliwy, kiedy jesteś w stanie wyjść z tej pułapki myślowej, tych wszystkich schematów i dojść do, bym powiedział, takiej najgłębszej swojej istoty i takiego swojego jestestwa, którym jesteś i jakby w ten sposób, dochodząc do tego, jesteś w stanie realizować i wiedzieć, kim jesteś i co chcesz. Bez względu na te wszystkie, wiesz, ograniczenia, że facet to i facet tamto, nie?
Tak, to prawda i to jest właśnie myśl przewodnia, wiesz, moich warsztatów. To jest właśnie coś, co ja mówię do kobiet.
Trafiłem,
za każdym
mimo
razem.
Że nie byłem na nich.
Trafiłeś, nie byłeś na nich, ale widzisz...
jeszcze, słuchaj, jeszcze wszystko nie wszystko stracone, bo widziałem, że w 6 stóp nad ziemią, w Wilanowie, w naszym studiu u Pauliny, był ostatnio facet.
Był facet. Więc... I na moich zajęciach pojawiają się panowie którzy mają różne potrzeby i cieszę się, że oni starają się spełniać sobie takie właśnie zachcianki, żeby
jak
właśnie...
załatwię sobie, słuchaj, szpilkę szpilki 47, mam 47 nogę.
Słuchaj, takich nie widziałem, ale...
Ale na zamówienie chyba, co? Nie?
Wiesz co, powiem ci szczerze, to są takie buty, które bardzo często można dostać w sex shopach, one są niewygodne, są z lateksu.
47 znajdę w sex shopie?
Znajdziesz.
Naprawdę?
Znajdziesz, tak, dlatego, że bardzo często po prostu jest to również atrybut, który symbolizuje różnego rodzaju fetysze seksualne, dlatego pamiętam, że na początku ja w punkcie poszukiwania szpilek, które mogłyby w jakiś sposób podobać się na mojej nodze, znalazłem właśnie buty, które były w sex shopie, oczywiście, które nie kupiłem, dlatego, że były niewygodne, jakby śmierdziały lateksem i kompletnie to nie był kierunek, w który chciałem iść.
Robiłeś na zamówienie, rozumiem swoje.
Pierwsze moje buty w ogóle znalazłem w Białymstoku w second handzie i był to naprawdę to śmieszny przypadek. To były wakacje, razem z moją Asią narzeczoną wybraliśmy się na zakupy i ona gdzieś zobaczyła, że gdzieś tam w rogu leżą szpilki i ja widziała, że bardzo chcę je założyć, bardzo chcę je przymierzyć. To już był ten czas eksplorowania szpilek i ona widziała, że ja się bardzo wstydzę, nie wiedziałem, gdzie je założyć, więc wybrałem się za wieszak, założyłem i ona cyknęła foto i szybko mi pokazała, zobacz, tak wyglądasz, a ja, dobra, bierzemy. Więc to są, tak, więc to wszystko to były też małe kroki, to też nie było tak, że ja nagle po prostu urodziłem
to nie
się.
Był przypadek, nie one tam na ciebie czekały.
One tam na mnie czekały, wiesz, i też były niesamowicie zbudowane, bo to był taki trochę ortopedyczny but, który był wiązany jak but baletowy z takich wstążeczek. I dla mnie to było, wiesz, znowu wrócenie do marzenia Billego Elliota, do chłopaka, który tańczy od 19-20 roku życia i zawsze marzył o tym, żeby być klasycznym tancerzem, żeby przede wszystkim być tancerzem. To jest prawie takie moje marzenie, z którym się budzę codziennie rano. Ja chcę nadal nim być, chcę nadal nadal więcej, nadal chcę dążyć w tym kierunku, żeby się ulepszać, żeby się udoskonalać, żeby więcej przeżywać, żeby coś dawać ludziom z siebie, ale wtedy ten but tak naprawdę był tym początkiem i później wiadomo, już takie pierwsze buty na zamówienie, które Asia mi zamówiła w Wielkiej Brytanii i przyszły do mnie pierwsze takie komfortowe, wygodne buty, które założyłem i pomyślałem sobie, że chyba będę wiedział, co tak naprawdę, o czym mówić na swoich warsztatach, co jest tak bardzo istotne. Jak bardzo ważny jest komfort, wygoda, jak bardzo ważny jest ten pierwszy krok i od niego się zaczyna wszystko. Ale chcę jeszcze tylko powiedzieć do tego, co ty wcześniej...
Jasne. Podrążymy ten temat jeszcze.
Tak, podrążymy ten temat, wrócimy do warsztatów, ale chcę tylko powiedzieć właśnie, że jeszcze raz, że to jest właśnie twój wywód, który wcześniej wspomniałeś, to jest właśnie to, o czym ja mówię na swoich warsztatach. Kobiety, które przychodzą na moje zajęcia, bardzo często są nieświadome tego, że... mają taką samą szansę zdobyć swoją seksualność, popracować nad swoją estetycznością i kobiecością, jak każdy inny człowiek. Jesteśmy bardzo podobni do siebie, zbudowani z kości, ze skóry i to od nas zależy, kim się stajemy w tym życiu i jacy chcemy być. Więc to był ten wód, o którym wcześniej mówiłeś, że to wszystko, co nam się dzieje w życiu, to tak naprawdę na naszą własną modłę i na nasze własne potrzeby się w naszym życiu dzieje. I mówię, że mamy taką samą drogę do wykonania, jeśli chcemy w tym wyglądać estetycznie, jeśli chcemy w tym wyglądać sensualnie, jeśli chcemy wyglądać kobieco, jeśli chcemy być kobietami. Mężczyźni również nad tym pracują i wykorzystują to w różnych zawodach typu bycia drag queen, typu bycia jakąś postacią, która jest na szpilkach. Czasami jest to po prostu artysta.
Jasne, czyli w pewien sposób pozbywasz tych kobiet tych ograniczeń, w których one mogą się przy tobie też poczuć swobodnie, jakby dać upost wszystkim swoim ograniczeniom w relacji, w której z, nie wiem, skóry domowej i gotując obiad mogą przyjść do ciebie na zajęcia i spełnić swój taki pierwiastek kobiecości, nie?
Zdecydowanie to jest jakiś proces i na początku bardzo ważne, żeby w tym procesie oddać się jakby w moje ręce i też poczuć się bezpiecznie, otworzyć swój umysł i swoje ciało, dlatego że wtedy dzieją się naprawdę piękne rzeczy i ja często, zanim to powiem do kobiet, zawsze przepraszam i mówię, wybaczcie dziewczyny, ale tak naprawdę nic oprócz waszej jakby seksualności, waszych kości, waszej skóry nie zostało wam dane. Nad wszystkim innym musicie pracować. To wszystko jest procesem, w którym dzisiaj stawiacie pierwszy krok i od tego się zaczyna cała magia.
Super.
Dlatego tak mówię, dlatego że sam wiem bardzo, jak moje ciało to doświadcza, jak mój umysł to doświadcza i wiem, jaki niesamowity zrobiłem progres pomiędzy wykonywaniem ruchu, a gładzeniem przestrzeni, dotykaniem swojego ciała, a bycie z nim w bliskim kontakcie, przeżywanie emocji jako tancerz, a przeżywanie prawdziwych emocji, które gdzieś we mnie drzemią bardzo głęboko i też flirtowanie ze swoją kobiecą stroną, ponieważ wychowała mnie mama, wychowała mnie babcia, moimi ikonami na świecie są kobiety, doceniam je i na znak hołdu noszę dla nich szpilki, żeby oddać im hołd ich wielkości, niesamowitości i tego, żeby pokazać, jak bardzo mnie inspirują, jakie niesamowite góry potrafię przenosić, gdy mam szpilki na nogach, jaką to siłę mi daje. Czasami dla ludzi, którzy tego nie rozumieją, staram się to zobrazować jako postać Batmana, który nagle znika, gdy jest potrzebny i nagle wraca w innym kostiumie. Tak ja mam wrażenie, że ja jako osoba dość spokojna, introwertyczna, czasami taka żyjąca w swoim świecie, nagle znikam i wychodzę do ludzi na potrzebę ich, staję naprzeciw swoim strachom i przeciw swojej osobowości i staram się razem z nimi rzeźbić coś i robić coś, co nie jest łatwe.
I jeszcze, myślę, że aż nad wyraz jesteś spójny w swoim przekazie, dlatego że jesteś facetem i tańcząc high heels musiałeś przejść bardzo długą drogę, żeby poznać swoje ciało, poznać siebie, swoje najskrytsze pragnienia i jakby wchodząc w taki przekaz do nich, na pewno myślę, że ja też zawsze mówię, że skuteczność jest mierą prawdy. Jeśli nie jesteś w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługujesz, jest nieaktualna. I to jest tak, że ja słuchając ciebie i widząc ciebie i gdybym widział ciebie na warsztatach, byłbyś dla mnie bardzo spójnym i skutecznym gościem, dlatego że nie potrafię sobie wyobrazić, jaką drogę musiałeś przejść, dlatego że dla mnie sama myśl założenia szpilek w ogóle jest całkowitą abstrakcją i żeby musiał to zrobić, musiałbym w sobie pokonać i mnóstwo jakichś, wiesz, schematów i ograniczeń w głowie, żeby to zrobić, w ogóle żeby zacząć z tym tańczyć, w ogóle jeszcze, żeby poczuć się seksownie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało i jeszcze robić to w tak zajebisty sposób, no to jest, wow. Wiesz, przekaz twój w stosunku do tego, jaką drogę przeszedłeś i co robisz, jest myślę, że super spójne, nie?
Dziękuję ci bardzo. zawsze zastanawiałem się, gdzie tak naprawdę pojawiły się te szpilki. Tak naprawdę jako symbol szpilek, wiesz, gdzieś zawsze przykuwało bardzo moją uwagę i zastanawiałem się, czy to się wszystko odbywało już za dziecka, gdy oglądałem na scenie i widziałem Bee Gees albo Prince'a albo Lenego Krawica i myślałem sobie, że szpilki to jest wielkość, szpilki to jest jakiś wielki artyzm. Czy to jest po prostu, wiesz, wielkie marzenie, żeby być tam na tej scenie, żeby być w jakiś sposób i myślę, że ten cały mój acting, wokal i dancing to było tylko po prostu wyłącznie, żeby się tam znaleźć. I bardzo często w całej tej podróży i w całej mojej rozmowie i przekazie zawsze mówię o tym, że to tak naprawdę było największe marzenie, żeby być na tej scenie, żeby być tancerzem i byłem w stanie wykonać wszystko, żeby to się po prostu udało. To jest ta determinacja, to jest coś, co mam takie wrażenie o sobie, że jakby symbolizuje tą moją męskość. Upór w dążeniu do celu, bo życie wiele razy chciało mnie złamać i pokazać, że nie mogę spełniać swoich marzeń tylko dlatego, że uważam, że one są istotne, że one są dla mnie ważne, bo one kompletnie nie są odzwierciedleniem tego, kim jestem, jak wygląda moja rzeczywistość. One wręcz były fantazją, ja tylko nią żyłem, więc zastanawiałem się, później wyjechałem, robiłem szkołę za granicą i gdzieś w Kopenhadze pojawiły się szpilki. Zaproszono mnie do klubu, żeby zrobić szpilki. Później gdzieś były warsztaty Thierry'ego Vergara, znowu były szpilki. Mężczyzna, który miał 50 lat, założył szpilki. Wilki zachowywał się jak koń.
Może koń.
Może określiłem to, ale jego choreografia mniej więcej była o tym, że koń galopuje i uderza swoimi obcasami, czyli tymi swoimi podkowami o po prostu o parkiet.
Flamenko na obcasach.
Flamenko na obcasach, dokładnie. Tak moglibyśmy to mniej więcej zobrazować i to było dla mnie bardzo inspirujące. Albo warsztaty współczesnego, gdzie Kasia Kizior poprosiła nas, żebyśmy założyli szpilki, żebyśmy stąpali po ścianie. Prawda? Więc to doświadczenie cały czas gdzieś się pojawiało, ono się cały czas gdzieś odbijało i wracało jak bumerang do mojego życia. No i w końcu ten mój spektakl, La Cage aux Folles, przez 3 lata jako drag queen, minus 7 kilo, ogolone całe ciało, różowy stanik, różowe stringi, pierwszy rząd i heja, jedziemy.
Powiem ci, że przez każde twoje zdanie płynie taka, bym powiedział, niesamowita siła, w której mi jest też ciężko sobie wyobrazić, ile ograniczeń ty musiałeś przejść. Myślę, że każdy facet, który tego słucha, na pewno jesteś w stanie wyobrazić sobie, że dla przeciętnego faceta jest to całkowita abstrakcja o czym ty mówisz. I myślę, że też dałeś świetny przykład tego filmu Billy Elliot, którego ojciec tego chłopca... Dokładnie. Nie wiem, jak się nazywało. Jakby myślę, że to było jest to najlepsze zobrazowanie, czy nie.
Dosłownie mojej historii, tak. W jakimś sensie.
To był chyba jego ojciec, był górnikiem, ale jakby, jego, ojciec jakby jego syn, nie wiem, jak się nazywał ten Elliot. Aha, Elliot. Billy, się nazywał w sumie.
Wszystko
tak. Proste. Tańczył balet, nie? W twoim fachu jakby ta skrajność jest jeszcze większa, więc jakby ja sobie też potrafię, i ty też sobie na pewno znasz reakcję facetów. Nie wiem, czy oglądałeś ostatnio taki świetny dokument na Netflixie, The Game Changers.
Nie oglądałem.
Nie oglądałeś. Taki dokument świetny, polecam każdego o weganizmie w zawodowym sporcie. Myślę, że taka, nie wiem, taka dość ciekawa analogia, bo tam było świetne opisanie to w korelacji właśnie do między innymi jedzenia mięsa, w którym gdzieś tam media, reklamy kreują też sztuczny wizerunek, że prawdziwy mężczyzna musi jeść mięso. I mówił też chyba o tym Arnold Schwarzenegger. Ja pamiętam też nawet w okresie...
Też to słyszałem kilka razy w swoim życiu, co jest śmieszne. Tak,
dokładnie.
Słyszałem to, tak.
I to jest tak, że ja też pamiętam w jakimś okresie swojej takiej, myślę, topowej formy, zdobywając gdzieś tam jakiś mięso od Polski, nawet z Lechią Gdańsk, byłem na wegetarianizmie przez kilka lat. No, prawdzie teraz też jestem, ale miałem przerwę niedługą i nie zapomnę, jak największą bolączką dla mnie były też te ciągłe, wiesz, takie przygadywania, że wiesz, prawdziwy rugbista to, prawdziwy facet to tamto i jakby wyjście poza ten schemat jeszcze w tym sporcie, jakim jest rugby, było dla mnie trochę niewyobrażalne, nie? Jakby nawiązując do ciebie, to jest właśnie moment, w którym, wiesz, przestajesz żyć takim wyobrażeniem na swój temat, na temat swojego wizerunku. Jesteś w stanie dotrzeć głębiej do siebie, nie?
Zdecydowanie. Tak jak mówisz, to jest jakby prawda o mężczyznach wynika z tego, że ponad wszystko potrafią być sobą dla mnie. Taka jest tego dewiza, więc jeśli masz jaja, żeby być sobą, jeśli masz jaja, prowadzić swój okręt i płynąć w jakimś kierunku i nie bać się, że spotkasz kolejną jakąś przeciwność w swoim życiu, to znaczy, że dla mnie jesteś facetem.
Świetnie, przepraszam, mogę na sekundę przejść. Świetnie to nazwałeś, może być. I jakby to jest gdzieś tam też fajna, myślę, podsumowanie tego, że prawdziwy facet i facet z jajami to tylko taki facet, który potrafi...
Nie boi się być sobą.
Tak, który nie potrafi być sobą, ale nie z sobą w takim kontekście, w którym uważa się społeczeństwo jakby twoje własne ego, tylko w takim najgłębszym, najpełniejszym wymiarze, w którym rzeczywiście możesz się spełnić. To jest, myślę, że duża różnica w tych dwóch rzeczach, ale jakby to jest też... Dla mnie świetnie, gdzieś tam to powiedziałeś, taka prawdziwa definicja faceta z jaja.
Super. Bo oczywiście, tak jak mówię, jest nam ciężko, dlatego że system, schematy bardzo dużo nam narzucają i to jest bardzo ciężkie. I są osoby, które sobie z tym nie dają kompletnie rady i nie potrafią nawigować tego swojego życia i szukać też gdzieś w sobie wewnętrznych pokładów energii, żeby nade wszystko... głową rozwalać ścianę, bądź przegadywać tych wszystkich ludzi, bądź iść do przodu. I widzisz, tak samo jak ty, stojąc przede mną, prawdziwy mężczyzna, takiego jakiego widzę, który fantastycznie współpracuje z ludźmi, który ma pasję, który ma rodzinę, który ma piękną kobietę i dzieci i potrafisz nade wszystko, wiesz, pamiętam cię, jak cię pierwsza spotkałem, jak bawiłeś się godzinami ze swoimi synami w basenie. To było dla mnie niesamowite takie doświadczenie tego, jak ty właśnie przeżywasz i jakim ty jesteś mężczyzną. I ja wtedy sobie spojrzałem na ciebie, ja też chcę być takim tatą, ja też chcę być takim mężczyzną, czyli też jesteś wzorem, też jesteś osobą wartą naśladowania, wartą zwrócenia właśnie oczu ku tobie i właśnie dzięki temu też, gdzieś dzięki temu, że jesteś wokół takich pięknych ludzi, to też masz szansę nade wszystko walczyć o siebie, bo masz dla kogo. I też ty jesteś tą osobą, która tak naprawdę stoi za tym wszystkim. I tak jak mówię, myślę, że to jest dla nas taka mała wojenka, którą my toczymy jako mężczyźni. Dzisiaj nie bierzemy karabinu i nie idziemy na wojnę, ale mamy różne demony i mamy różnych ludzi, których spotykamy na swojej drodze i musimy stawić czoła i musimy walczyć o siebie, musimy walczyć o to. Ja tak jak mówię, nie chcę mówić, że chodzenie na szpilkach jest męskie, bo takie nie jest. Nie chcę, żeby ludzie byli zawsze poważni, kiedy ja zakładam szpilki, bo ja uważam, że to jest śmieszne. Ja uważam, że to jest zabawne. Ja uważam, że to powinno bawić ludzi. Ja uwielbiam, jak studenci na moich zajęciach się śmieją. Ja uwielbiam, jak ktoś ogląda mój filmik i reaguje w jakiś sposób. W ogóle wszelkiego rodzaju reakcja jest dla mnie najważniejszym w ogóle celem, do którego ja dążę. Zareaguj, poczuj coś. Popchnij jakąś kostkę w sobie, może to jest kostka domino, która wywołała u ciebie jakiś inny tryb myślowy, więc ja bardzo nie lubię też schematycznego patrzenia na to, na moją sztukę. Moja sztuka jest po to, żeby inspirować, żeby motywować, żeby zapraszać do wspólnych warsztatów, do wspólnego tańca, dlatego że za tym idą klimaty zdrowotne, typu jak chodzić w taki sposób, że nie jest to kontuzyjne, jak chodzić w taki sposób, że jest to zdrowe dla twojego ciała, co się dzieje poprzez to, że masz fantastyczny kontakt ze sobą, jak wtedy sypiasz, jakie wtedy masz sny, co się z tobą dzieje, jaką jesteś kobietą, jak wracasz do domu, jakim jesteś mężczyzną, gdy umiesz zejść z tego rąbka mężczyzny wojującego ze smokiem na białym rumaku, będąc w takim punkcie.
Jasne, a powiedz, jak reagują kobieta jak mężczyźni na twój taniec?
No właśnie, tak jak powiedziałem, w sensie, tak jak to mówisz, bywa bardzo różne, ale przede wszystkim mężczyźni za każdym razem czują podobnego rodzaju...
Bardziej mnie interesuje, jak reagują w mężczyźni, nie?
No tak jak na początku to ująłeś, na początku czują się troszeczkę przytłoczeni pewnego rodzaju otwartością moją, świadomością i kunsztem, w jakim ja to wykonuję. I później jest rozmowa, bądź jest wiadomość, ale na początku oni wszyscy wychodzą z pozycji, to będzie śmieszne... Obejrzę to tylko dlatego, że poprosiła mnie o to moja kobieta i na pewno będzie to cyrk na kółkach. I następnie dostaję wiadomość, bądź spotykam się z tą osobą, która musi mi powiedzieć, że się nie spodziewała, że zobaczy taki pokład świadomości, że to jest super, że ona tego jeszcze do końca nie rozumie, ale to właśnie się w niej zaczęło. I ta osoba, czyli ten mężczyzna, ta osoba, która to ogląda, to będzie w niej siedziało, to się będzie jakoś tam... Nie wiem, jak to nazwać. Mężczyźni, którzy oglądają moje materiały wideo, zawsze mają mi wiele do powiedzenia i naprawdę z reguły są to bardzo, ale to bardzo miłe rzeczy.
Miłe rzeczy?
Skrzydlają mnie. Tak, zdecydowanie. To jest śmieszne, że ludzie myślą, że tak na co dzień ja się gdzieś borykam z hejtem, z ocenianiem mojej osoby, gdzie ja zdziwię tutaj wszystkich słuchaczy i wszystkich ludzi, którzy będą tego słuchać, że tak naprawdę od czasu, kiedy zacząłem tańczyć na szpilkach, ten hejt po prostu jest mi obcy.
Nie żartuj sobie.
Nie żartuję. Jestem pewien, że on jest szemrany. Jestem pewien, że coś się odbywa.
W komentarzach na YouTubie tak samo?
W komentarzach na YouTubie znalazłeś jakiś przykry komentarz? Bo ja nie.
W sensie nie sprawdzałem, ale no byłem
właśnie,
pewien,
a ja sprawdzam swojego YouTube'a i powiem ci szczerze, że cieszę się, że w tym miesiącu akurat w trakcie, kiedy właśnie byłem po Top Model, kiedy rozpocząłem bardziej, jeszcze bardziej świadomie robić swoje programy, zaczęło mi spotykać niesamowite fajne komentarze właśnie na YouTubie, gdzie myślałem, że on już umarł.
Aha, okay.
Dostałem jakieś powiadomienia, że jest 1500 nowych subskrybentów, czyli coś się ruszyło i ludzie chcą to obserwować.
Jasne, nieźle.
I zaczynają w końcu wspierać to, bo wiem, że działo się to za granicą. Wiem, że mamy fantastyczny taniec w LA, mamy fantastyczny taniec w Paryżu, ale mamy też chłopaka, który chce to robić i chce nade wszystko uświadamiać ludzi, że to się odbywa, bo to się musi odbywać. Ja zacząłem, Cyprianie, to wykonywać z jednego powodu. Przez 15 lat byłem na scenie i tańczyłem z tancerkami, które przez 25 dni miały próbę bez szpilek, a następnie 26 musiały wejść na
szpilki. Myślałem, że miały 25 dni próby bez facetów.
No i pewnie też połowa z nich była bez facetów. Jakkolwiek ja byłem jedynym ich facetem.
Czyli dlatego tam jesteś, już się tutaj rozgryzłem.
Ja byłem tym partnerem dla nich tanecznym, który przez 2 godziny musiał wykonywać koncert i one musiały tego 26 dnia założyć szpilki, wykonać 2-godzinny koncert z różnych technik i były do tego kompletnie nieprzygotowane. Połowa z tych tancerek już teraz nie tańczy. Dlatego, że nie chcą tego wykonywać, ich ciało to odrzuca, no i trzy, ich ciało jest kompletnie roztrzaskane, więc kolana są do wymiany, kręgosłup już nie pracuje tak jak trzeba i ja po prostu chciałem się tym zająć w taki naprawdę healthy way. Wyjechałem do Paryża, tam pracowałem nad wyrazem, nad emocjonalnością, wyjechałem do Los Angeles. Robiłem wszystkiego rodzaju kursy i zajęcia z ludźmi, którzy rozciągają, którzy pracują nad sylwetką, którzy mówią, jaka jest tego prawdziwa technika i feeling, czyli tak zwany foundation and feels of high heels. I tak naprawdę to moje jeżdżenie tam spowodowało, że ja wróciłem i wiedziałem, że nie chcę bazować na materiałach, które tam zdobyłem. Chciałem stać się osobną wyspą. I tak dziergałem sobie samemu na sali,
jasne,
szukając sobie
super,
wewnętrzną
fajnie.
Kobietę.
Mhm. Jeszcze nawiążę do tych reakcji, bo powiedziałeś też wcześniej, że zdajesz sobie z tego, znaczy wiesz, że to, co robisz, jest w pewien sposób niemęski.
Kontrowersyjne
i niemęskie. Zastanawiam się pod kątem, tak mi się wydaje, nie wiem, czy mogę zadać to pytanie, pod kątem, bym powiedział, właśnie takiej męskości, w których czasami ludzie, faceci mogą zarzucać, że jest to w pewien sposób nie dla facetów, a ja też wiem, że jakby nie jesteś gejem, co jakby dla mnie absolutnie żadnego znaczenia nie ma, zresztą też poznałem twoją kobietę, ale czy spotykasz się też z takimi ocenami przez pryzmat tego, co robisz, że to jest, wiesz, że to jest gejowskie na przykład, albo że,
tak,
albo że ludzie postrzegają cię za...
kryptogeja.
Tak.
Tak, bardzo często to się zdarza, tylko że...
Czyli mogłem zadać to pytanie.
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej możesz zadać to pytanie i powiem ci, że to jest też pytanie, które za każdym razem... Różnie na mnie działa. Są takie dni, że działa na mnie bardzo jak płachta na byka, dlatego że żyję sobie w swojej relacji i trwa ona już prawie 10 lat. Jestem zaręczony i czasami jest mi po prostu smutno odpowiadać na takie pytanie, gdy gdzieś w pobliżu jest moja kobieta, bądź gdy po prostu ona zawsze jest tutaj, w moim sercu, więc te pytanie zawsze też wraca do serca i też zadaję takie pytanie na zasadzie i stawiam je w takim punkcie, w którym ja powinienem się chyba zastanowić nad tym, gdzie ja jestem, co ja robię, dlatego że to kompletnie nie pasuje do schematu. Tylko jak dobrze pamiętam, to słowo gej i ciota pada na każdym kroku. Gdzie ja nie widzę super fantastycznych mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, to dla mnie to jest takie przezwisko, które pada tak na dzień dobry, tak na śniadanie. Tak? Ja już przestałem walczyć z hejtem. Ja byłem na fantastycznym wykładzie Maćka Cejrowskiego na Influencer Day. On powiedział, że hejt trzeba ukochać. Nad każdym hejtem, nad każdym negatywnym komentarzem ja postawię serduszko, bo naprawdę uważam, że to jest jedyne, co jest w stanie w ogóle zmienić perspektywę.
Super.
Bo uważam, że to wszystko wynika,
Love is the answer.
Tak, dokładnie. Love is the answer, dlatego, że to wszystko wynika z jakiegoś braku, z jakichś traum i z jakiegoś niesamowitego napięcia, które gdzieś rodzi się w ciałach tych ludzi. Ale odpowiadając jeszcze, wracając do tego pytania, za każdym razem mówię o tym szemranym hejcie. Pewnie on gdzieś jest, pewnie gdzieś się odbywa, jest gdzieś za moimi plecami, ale ja uważam, że też trzeba mieć jaja, żeby zadać takie pytanie wprost, więc super, że takie pytanie zadałeś. Może dlatego też takie wywiady odbywają się dość rzadko, bo ludzie po prostu nie mają tej samoświadomości, nie mają też tej odwagi zadać takie pytanie. I wiesz, nade wszystko, ja też zawsze mówię, że ja stoję na takim wysokim murze, który się nazywa sztuka. Jeśli chcesz coś do mnie tutaj, chcesz mi przywalić, to wspinaj się ze mną na ten mur i tam możemy się spotkać i możemy na ten temat porozmawiać, bo moja sztuka też musi zadawać pytania. Ja też jestem pewnie sklejony z wielu rzeczy, z których pewnie nie jestem świadomy, bo to jest pewnie trochę muzyka, to są ideały, to jest Bowie w mojej głowie, to jest kontrowersyjna Madonna i to jestem ja. I siedzący jako dziecko oglądając na przykład koncert Kylie Minogue, ona przez 2 godziny na scenie ma mężczyzn na szpilkach. Dla mnie wtedy się narodziła taka potrzeba bycia tam. Ale nagle to się gdzieś nie połączyło z moją seksualnością. Spotkałem przepiękną kobietę, która odmieniła moje życie, która nadała mu sens, która spowodowała, że ja tak naprawdę wtedy poczułem się tym prawdziwym mężczyzną. To jest niesamowicie długa historia i to jest zagmatwana historia, na którą nie chcę tutaj spędzić czasu, może to nie jest nudna historia, nie powiem, że chcę przynudzać naszych słuchaczy, ale po prostu chciałbym powiedzieć zwięźle, krótko i na temat, że tak naprawdę to ona stoi za moją męskością, to ona tak naprawdę pozwoliła mi uwierzyć w moje marzenia, to ona kupiła mi szpilki, to ona pozwoliła mi dokonywać bardzo ważne decyzje w moim życiu, które nie podjąłbym sam, więc ja nie powiem, że mężczyzna to jest osoba, która w życiu podejmuje tylko decyzje samemu i to jest jednoosobowy okręt. Nie, ja powiem, że kobieta jest szyją i głową moją. Jest bardzo istotnym elementem i gdyby tak naprawdę nie moja Asia, to ja nie wiem, na czym ja bym skończył. Pewnie może bym posłuchał się ludzi, pewnie może bym wpadł w towarzystwo, w którym musiałbym zaakceptować plotki i musiałbym zaakceptować słowa na mój temat, a tak dzięki temu mam siłę i chęć walczyć dla kogoś. I mógłbym mówić bardzo dużo, bo to jest bardzo istotna i ważna relacja dla mnie, która dużo zmienia i pozwala mi na dużą dozę wolności. Ja życzę każdemu mężczyznowi, nie wiem, o co chodzi. Słowo mężczyzna zaczyna przebierać, rewolucjonizować, więc życzę tu każdemu menowi, żeby poznał taką kobietę w swoim życiu, która też pozwoli mu realizować się w taki sposób i sięgać swojej męskości poprzez flirt z kobiecością, bo dualizm w nas jest bardzo ważną rzeczą i każdy w nas ma takiego i takiego ducha i jak dobrze się z nim komunikuje i żyje z nim w zgodzie i ma dla niego czas, to zbiera tego owoce.
Świetnie powiedziałeś, jak to też mówi fajnie staroangielskie przysłowie behind successful man is a woman i możesz wydobyć z siebie dużo
tego.
Większy potencjał, jeśli masz ze sobą wsparcie, ale wsparcie mądrej kobiety, która jest w stanie pomóc ci i wesprzeć się, żeby wykrzesać z siebie ten największy i twój potencjał, nie? A zastanawiam się też pod kątem twojej kobiety, o której teraz mówię, zastanawiam się, jak ona reaguje na co dzień, jak otacza się, wiesz, grono nie tylko pięknych, wiesz, ale i pięknie tańczących kobiet. Czy w ogóle występuje w waszym związku taka zazdrość w tym wymiarze? Kobiety na pewno na zajęciach na pewno cię podrywają i wiesz, no robisz warsztat, gdzie masz 25 lasek skąpo ubranych w obcasach. Czasami zdarzy się facet, no ale tak, więc jakby wiesz, no czy w ogóle jest jakiś wpływ tego?
Moja Asia od początku wiedziała, co jest bardzo dla mnie istotne w mojej pracy i też bardzo dobrze wiedziała, dlaczego też nie jestem w swojej poprzedniej relacji, bo żyłem w kajdanach zazdrości i byłem bardzo ograniczony, z czego moja sztuka kompletnie nie mogła rozwijać swoich skrzydeł i bardzo często mówię, że Asia gdzieś wewnętrznie może jest zazdrosna, a później ona sama odzywa się i zabiera głos i mówi, nie jestem w żaden sposób od ciebie zazdrosna. Więc to są jej słowa, nie jest o mnie zazdrosna, to jest pierwsza rzecz, ale też pamiętam, gdy robiłem spektakl i graliśmy go przez 3 lata i ona dosłownie była na 15 bądź 20 spektaklach, widząc mnie na scenie, widząc jak bardzo przykładam się do roli, też widziała jak bardzo ciężko budowałem postać Monique w spektaklu La Cage aux Folles, który grałem przez 3 lata w Teatrze Komedia i pamiętam jak ona widziała mnie jak ja wracałem do domu, byłem zdruzgotany, wypłakiwałem cały ręcznik, bo reżyser Grzegorz Hrabkiewicz mówił mi, że ja jestem najbardziej męską wariatką w spektaklu. Gdzie nigdy w życiu nie spotykałem mnie tego typu opisy. Z reguły to było coś na zasadzie, Patryk, jesteś za bardzo delikatny, Patryk, trochę za kobieco to robisz, może zrobiłbyś to w taki sposób i tak dalej. Więc zawsze te oceny mnie szły kompletnie w innym kierunku, więc w trakcie, kiedy zacząłem robić ten spektakl, ona to obserwowała, ona widziała, ile mnie kosztuje pracy zbudowanie takiej postaci. I zaraz po tym spektaklu, tak naprawdę, to jest śmieszne, ale ja nigdy nie chciałem prowadzić high heelsów. Ja nigdy nie chciałem prowadzić takich zajęć. To nie było moim konikiem. Ja nigdy nie powiedziałbym, że ja zostałem stworzony do tego, żeby robić high heels. Nagle pojawiły się takie pytania. Patryk, pokażesz nam jak? Patryk, czy zrobiłbyś jakieś warsztaty? Patryk, widzieliśmy cię na scenie. Miałem spotkanie z Kasią Figurą po premierze i powiedziała do mnie, że była pewna na 100%, że jestem kobietą. I nagle pod koniec ubieramy marynarki i mamy finał i nagle okazuje się, że na scenie jest 7 mężczyzn. I ja akurat byłem jedyną tą osobą, do której Kasia figura podchodzi i mówi: masz przepiękne nogi, masz niesamowitą duszę, myślałam, że byłeś kobietą. I to nagle zaczyna w tobie kiełkować. Nagle odbierasz tego typu wypowiedzi, epitety w swoim kierunku jako nie już rzecz negatywną, ale jako taką rzecz, która zaczyna cię zastanawiać i zaczynasz na ten temat myśleć. A jakby to wykorzystać? A jakby z tego skorzystać? Bo w końcu tyle pracy w to włożyłeś, 3 lata byłeś na scenie, uczyłeś się jak siadać, jak patrzeć, jak zakładać make-up, jak zapinać stanik. Ja zobaczyłem, jaką ciężką drogę mają kobiety do przejścia. A towarzyszyło
ci kiedyś poczucie wstydu?
Zawsze mi towarzyszy. Tak, tak, w ogóle ja...
Ale teraz nie, chyba teraz ci nie towarzyszy.
Ludzie myślą, że pomimo tego, że wykonuję to bardzo długo, nigdy nie czuję się zestresowany i nie odczuwam...
Znaczy stres, chodzi mi o stres, chodzi mi o poczucie... Wiesz, też nie, może to jest pytanie, które formułuję przez swoją naturalną ciekawość, bo zastanawiam się przez swój pryzmat. Gdybym ja założył szpilki, na pewno bym się wstydził.
Tak.
Nie? W sensie nie wyszedłbym na zajęcia z kobietami w szpilkach. W sensie
bardziej tańczył i uzewnętrzniał się emocjonalnie.
Próbuję sobie wyobrazić, jakie uczucia by mi towarzyszyły i na pewno takie by mi towarzyszyło, więc dlatego też zadaję tobie takie pytanie, czy w pewien sposób je czułeś.
Teraz te emocje już mi nie towarzyszą, ale one były na początku. I pamiętam, jak prowadziłem pierwsze warsztaty, jak w końcu dałem się przełamać i odezwała się do mnie jedna szkoła, bo w większości w szkole w Warszawie, w centrum, kompletnie nie chcieli mi dać pracy. Co powiem więcej, straciłem mnóstwo grup i straciłem pracę z dnia na dzień, gdy zacząłem tańczyć high heels, ponieważ rodzice dzieci, których uczyłem, mieli obiekcje, kim ja jestem. Padały bardzo często epitety typu pedofil, które kompletnie nie... były nawet jakby, wiesz, znaczne z tym w ogóle, co ja robię. Ja rozumiem, żeby ktoś tutaj powiedział, homoseksualista, gej i tak dalej, ale pedofil?
To są wszystko te utarte jakby schematy, konwencje.
To są schematy,
tak.
Rzućmy czymś na P i to na pewno będzie działało.
I wyimaginowany archetyp prawdziwego mężczyzny, że coś tutaj
nie gra.
Do cholery jest i tak, skoro ten gościu tańczy na obcasach.
Dokładnie, więc ja tego dnia, jak straciłem pracę w tych szkołach, to wróciłem do domu i pomyślałem, teraz będę to naprawdę robił na serio. Teraz już nie mam wyjścia. Teraz już jestem jakby postawiony w fakcie dokonania i ja muszę się już za to zabrać. Powiedziałem A, trzeba powiedzieć B. I w ogóle do dzisiaj jedną też z takich intensywnych właśnie cech, które odczuwam u mnie, to jest konsekwentność. I nawet w tym fakcie, jak robię warsztat, nie mogę czuć, że jestem niepewny siebie. Nie mogę czuć, że odczuwam jakiś strach. Nie pozwalam nawet dopuszczać do siebie takich emocji, które mogłyby w jakiś sposób działać na mnie destruktywnie, dlatego że jestem konsekwentny i do takich warsztatów się przygotowywuję. Oglądam filmy, czytam ciekawe książki. Inspiruję się ostatnio dość mocno na przykład historią Marilyn Monroe, która jest ikoną, wszyscy o niej wiemy, ale w jakiś sposób jej piękno, które było gdzieś ukazane poprzez jej strach, wstyd, w momentach, w jakich była łapana na swoim największym pięknie, to były momenty jej największej niepewności siebie, największego zagubienia i takiej walki samej ze sobą. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to pamiętam pierwsze warsztaty, jak bardzo drgały mi nogi.
Warsztaty,
które prowadziłem w Duende Dance Studio pod Warszawą i to były warsztaty, na które jechałem autobusem i w trakcie autobus się rozwalił. Na te warsztaty jechała ze mną moja Asia. I ja powiedziałem wtedy: Asia, to jest znak, że ja mam nie jechać na te warsztaty, że to jest zła decyzja, że za to wszyscy będziemy po prostu później bekać bardzo negatywnie i to po prostu powinniśmy się zawrócić. Ona powiedziała: nie, w żaden sposób, nie musisz to zrobić, musisz tam pojechać. Ona po prostu złapała mnie, ona wzięła mnie na swoje barki i mnie zaniosła do tej szkoły. Ja wtedy byłem kompletnie bezsilny. Nie miałem tej motywacji, nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je, więc wolałem się poddać. I ona wtedy pokazała tą swoją siłę tak naprawdę. Mówi: to już za chwilę, zaraz dojdziemy, zamówię ci taksówkę. No i w końcu doszliśmy na te warsztaty. Ja już byłem totalnie spocony. Cała estetyka poszła w kąt. Cała elegancja moja, cały mój spokój poszedł w kąt i był już tylko żywioł i emocje. Wchodzisz i nagle piękne studio w różowym kolorze i po prostu 50 pań. One wszystkie przybyły tylko dla ciebie.
Wow.
Od tego dnia, jak wróciłem po warsztatach, pomyślałem sobie, że już nigdy w życiu się nie poddam. Szukałem różnych technik, oswojenia się ze salą na początku, bo ten stres na początku był cały czas obecny, ten demon mi towarzyszył.
Byłeś trochę też rzucony na taką głęboką wodę, bo te pierwsze warsztaty, 50 kobiet,
tak, gdy jesteś na scenie
na
i jesteś na scenie teatru i występujesz dla sztuki, to wtedy masz taką zbroję w postaci sztuki, teatru i tego, że jesteś aktorem na scenie i wszystko, co wykonujesz, nie jest twoje, ale tutaj nagle pojawiasz się na swoich autorskich warsztatach i to wszystko, co robisz, jest o tobie. Jest autorskie, jest o twoich przeżyciach, o twoich doświadczeniach. Więc ja chodziłem tak po pomieszczeniu, dotykając salę, starałem się poczuć energię pomieszczenia, żeby dodała mi siłę, żeby mnie wzmocniła, żebym był bardziej świadomy tego, co robię i że jest tu i teraz. I to jest najważniejsze.
Jasne, tak się też zastanawiam pod kątem wchodzenia w inne środowisko, bo wszedłeś, bym powiedział, w inne środowisko i w taką, bym powiedział, dziedzinę zarezerwowaną głównie dla kobiet. Czy to łączy się z pewnego rodzaju przeciwnościami z ich strony? Zastanawiam się, jak zostałeś odebrany. To jest, wiesz, no trochę tak jakby, nie wiem, jakiś sport zarezerwowany dla mężczyzn, nie wiem, że to jest... Znaczy, nie, może nie sport, dziedzina jakaś...
Nawet tak jest w piłce nożnej i nagle ci kobiety się za to zabierają.
Może jesteś górnikiem i nagle wchodzi kobieta, nie wiem. No
to... Ostatnio byłem zdziwiony, że zobaczyłem kobietę, która prowadzi taksi w Poznaniu,
tak,
bo
na
w Warszawie
przykład,
nie widziałem nigdy.
Autobus na przykład, tak?
Na przykład, ale... No autobus widziałem, ale byłem w Poznaniu na warsztatach i taksówką przyjechała kobieta. No. Pierwsza z w moim życiu.
Jest takie trochę zdziwienie, ale ty wchodzisz, wiesz, no, w high heels, który, to, wiesz, no, taniec w szpilkach jest zarezerwowany głównie dla kobiet. Nawet mogę powiedzieć, że głównie. No, jakby to nawet jest mniej niż jazda taksówką.
Chcę ci opowiedzieć historię taką od razu już tutaj, wiesz, już mi się po prostu chce to powiedzieć.
Proszę.
Może ludzie tego nie wiedzą, ale geneza high heelsów jest taka, że pierwsi na świecie szpilki nosili mężczyźni.
W Naprawdę?
W latach 20. mężczyźni nosili szpilki na znak wyższości nad kobietami, nad wszystkimi ludźmi.
Wow, to ciekawe, nie wiedziałem o tym.
Tak, i były to również
buty,
które idealnie wchodziły w ostrogi i oni mogli również ujeżdżać konie dzięki temu. I powiem ci szczerze, że to jest niesamowite, że właśnie wszelkiego rodzaju ludzie z najwyższych sfer nosili zawsze butsy, kozaki, zawsze nosili szpilki. To było zawsze na znak wyższości. I niesamowite jest te przejście, kiedy już kobieta pierwszy raz założyła szpilki w latach 20. Jedyną rozrywką był balet i ludzie z wyższych sfer wybierali się do takich miejsc, żeby oglądać kobietę i mężczyznę, a tam zawsze spotykali umięśnionego, szczupłego mężczyznę i androgeniczną kobietę, która kompletnie niczym nie różniła się od mężczyzn. Nie posiadała klatki piersiowej, nie posiadała piersi, miała związane tak samo włosy jak mężczyzna. Mężczyźni wtedy nosili długie włosy. To było niesamowite, że tak naprawdę na znak tego protestu jeden właśnie z jakichś wysoko postawionych ludzi ściągnął swoje buty i powiedział, niech ta kobieta założy te buty, żeby w końcu coś się zadziało na tej scenie. I w punkcie, kiedy ona założyła te szpilki, nagle podkreśliła się jej łydka, wyszła pupa, wyszła klatka do przodu i zaczęła tańczyć balet na szpilkach. I się okazało, że jej ruch był kompletnie czymś innym. Że szpilka była cherry on the top, to była wisienka na torcie jej kobiecości. Nagle pokazały się jej kształty i powstało shape and line. I szpilki od tego czasu przemieszczały się na scenie poprzez teatr, burleskę, później 90. lata. Kobiety w Nowym Jorku zaczęły nosić szpilki, niezależnie czy jest lato, czy jest zima. I nagle szpilki gdzieś stały się atrybutem kobiet, ale to mężczyźni, Louis Vuitton, tworzy szpilki dla kobiet. My stoimy za kobietami, my tak naprawdę... Padliśmy na ten pomysł, żeby kobiety założyły szpilki.
To dlaczego w takim razie faceci przestaje nosić szpilki?
Bo to jest kulturowe.
Aha.
Są miejsca na świecie, w którym mężczyźni noszą szpilki. Są artyści, którzy...
W jakim miejscu na świecie?
Nie w takim miejscu na świecie, gdzie mężczyźni chodzą w szpilkach na przykład za dnia, ale gdy na przykład wybierzesz się do Nowego Jorku, spotkanie mężczyzny na szpilkach nie jest niczym wielkim. Są mężczyźni, którzy pracują w nocy jako drag queen w Nowym Jorku i posiadają dzieci i mają rodziny. I to jest ich praca, to jest ich alternatywa na ich umiejętności, na źródła, jakie w sobie mają. Oni ich nie odrzucają, oni z nich czerpią. I to jest niesamowite.
Świetna historia szpilek, nie słyszałem nigdy.
Ja zawsze wchodzę na zajęcia i mówię, dzień dobry, czy wy wiecie, że stilero z włoskiego to oznacza sztylet? Że mężczyźni piersi nosili szpilki, że lata 20, że naprawdę to nie należało do szlachty, to nie należało dla plebsu.
Często nie znają tej historii, pewnie też często nie znają tej historii.
Na znak wyższości, proszę? Ludzie nie znają tej historii.
Myślę, że często też kobiety na twoich warsztatach nie znają w ogóle, czy kobiety, które noszą szpilki, nie znają tej historii. Nie
znają tej historii, dlatego że dla nich szpilka zawsze była atrybutem kobiecości. I to jest prawda. Nade wszystko to, w jaki sposób kobieta wyraża siebie poprzez założenie jej szpilki, to jest również kształt, to jest kolor, to jest rodzaj buta. Mamy wiele rodzajów buta. Mamy czułenka, mamy balerinki, mamy latinki, mamy szpilki, mamy butsy, mamy kozaki. Wow! Ja mam w domu 25 par szpilek.
25 par szpilek,
tak,
więcej niż jedna kobieta chyba.
Chyba tak.
Ale myślę, że chyba
tylko
teraz...
tylko dlatego, że ja po prostu pracuję w nich na co dzień i nie jestem dla nich w żaden sposób delikatny, znaczy staram się po prostu traktować je użytkowo. Mam też takie szpilki, które są do sesji, to mam takie szpilki, które są na jakieś szczególne wyjścia, na przykład teraz 25 jest finał Top Model i kupiłem sobie na ten okazję specjalnie szpilki i mam zamiar na tę imprezę pójść właśnie w szpilkach.
Super, myślę, że jeśli kogoś miałbyś przekonać do tęczenia High Heels, to myślę, że ta historia w ogóle jest mega. Pod tym kątem i moje obiekcje w większości zniwelowała dotyczące w ogóle ich założenia, znając historię tego, że to faceci byli prekursorami. Zastanawiam się, poruszyłeś temat w ogóle istoty High Heels, zastanawiam się, jaki powiedziałbyś jest fenomen tego tańca, bo chyba High Heels to jest obecnie jeden z takich najpopularniejszych stylów tańca na świecie. Nie wiem, czy najpopularniejszych, a najpopularniejszych. Zastanawiam się, gdzie jest tu ten fenomen w takim razie.
W trakcie, gdy ja zacząłem zajmować się high heelsami, to tak naprawdę nastąpiło to zaraz po tym, jak zobaczyłem mężczyzn na szpilkach. Nie pamiętam, w którym roku to było, ale jest taki zespół, Kazaki, i wydali swój teledysk Love, w którym poruszają się w białej przestrzeni, w czarnych kombinezonach i mają na nodze szpilki. Ja sobie pomyślałem, Boże, nadczłowiek, nadmężczyzna, jaka zbroja. Wow. Jak to do mnie przemawia. Jak to bardzo przemawia do mnie do środka. Wręcz pękła wtedy skorupa. Bardzo dużo wlało się wody i światła i coś tam urosło we mnie. Więc w trakcie, gdy ja się zakochiwałem w szpilkach, nie zakochiwałem się obserwując kobiety. Kompletnie nie zwracałem na to uwagę. Później ta perspektywa poszerzała się, bo nagle okazało się, że szpilki to jest taki girl thing. I to jest tylko przeznaczone dla dziewczyn tak na co dzień, ale mężczyźni mogą się tym pobawić. Ale to w żaden sposób nie może być nasze. I oczywiście oddaję hołd i chylę czoła, bo tak na co dzień to kobiety chodzą na tych szpilkach i muszą często niektóre w nich chodzić do pracy bądź do biura i jest to rzecz no po prostu obligatoryjna, tutaj po prostu nie da się tego przeskoczyć, tak? Ale jeśli patrzę na całą jakby genezę i dlaczego to jest w tym momencie na to taki wielki boom, bo jest to po prostu niezwykle piękny taniec. Jest to niezwykle sensualny, emocjonalny. To jest jakby przedłużenie twoich linii, to jest przedłużenie twoich emocji. Na co dzień masz 1,50 m, ale zakładasz szpilki, to masz 2,50 m i nagle po prostu czujesz też tą wyższość w tej sztuce, w tym tańcu i gdzieś nade wszystko dodaje ci to sił. Ja mówię bardzo często, że szpilki dodały mi bardzo dużo sił i że ja nigdy jako Patryk nie lubiłem siebie bez szpilek tak, jak bardzo lubię siebie w szpilkach. Jak bardzo uważam, że ja się sobie podobam, że to jest fajne, że gdzieś widzę w tym takie fajne punkty, które dodają mi na co dzień trochę takiej pewności siebie do robienia tego, co robię. Ale czy ja odpowiedziałem na twoje pytanie?
Ja odpowiedziałeś jak najbardziej. Odpowiedzieliśmy, że o takim właśnie fenomenie. To mnie interesowało, dlaczego
tak,
kobiety...
Tak, ten fenomen cały się rozpoczął jednym wielkim boomem, który się po prostu pojawił na całym świecie. Mężczyźni zaczęli tańczyć na szpilkach i kobiety również. Tylko co jest takim niesamowitym fenomenem, że prekursorem w tańcach na szpilkach byli mężczyźni. Gdy ja byłem w You Can Dance 15 lat temu...
Chyba prekursorem na świecie był Yannis Marshall chyba,
właśnie nie? Właśnie nie. Pierwszym był Jean T. To był czarnoskóry tancerz, który jest z Nowego Jorku i on uczył również Daniel Polanko, on tańczył z Daniel Polanko. Bardzo dużo osobistości przez ten czas się przebierało. Ale największym właśnie boomem był Yannis Marshall, francuski tancerz, którego miałem również przyjemność poznać, gdy byłem w Le Français Talent, francuskim talencie, jednym z polskich artystów Kony Puppets i spotkałem go wtedy
oni
na scenie.
Oni też byli z Brianem Friedmanem, nie wiem z kim, ale
również
oni...
współpracował z Brianem Friedmanem.
Ale oni też byli chyba w Mam Talent.
Byli razem w Mam Talent.
W amerykańskim, jako... nie? Znaczy nie oni razem, ale byli, nie? Wtedy.
Nie byli razem w Mam Talent, ale współpracowali ze sobą. Yannis Marshall, kiedy tak naprawdę podbił Europę i podbił Wielką Brytanię i podbił Paryż, przeprowadził się do Los Angeles i wtedy powstał bardzo kultowy duet do Britney Spears Breathe razem z Brianem Friedmanem.
Kurczę, Britney Spears kawałek, on
tak.
Zajebis.
No po prostu.
Wczoraj nawet to oglądałem i oglądałem już chyba to z 10 razy. Oni jeszcze prowadzili to masterclass.
To jest wow, to jest masterclass po prostu
masterclass
z LA.
I jak ta czarnoskóra, jeszcze dziewczyna w drugim wejściu. No,
tak,
po prostu...
oczywiście, co oni tchnęli w te kobiety, to nie był tylko taniec, to nie była tylko kobiecość i sensualność i świadomość, ale to był po prostu piękny taniec, jakby niesamowity francuski uzdolniony baletmistrz, który zakłada szpilki i choreograf Britney Spears, Brian Friedman i choreograf Janet Jackson spotykają się razem na jednej sali. Boże, to jest duet życia.
To było bomba i powiem ci, że chyba nawet do tego kawałka właśnie Brief Britney Spears i podczas tego masterclass, no to jest, powiem ci, że oglądałem to już ponad 10 razy i za każdym razem jest wow.
Tylko?
Zastanawiam się, nie wiem czy jest, a tam chyba mają chyba 17 milionów wyświetleń, ale
no właśnie,
ogólnie te
tak.
Wszystkie masterclassy jest tak, że to jest, nie wiem czasami, co mnie bardziej jara, czy ten jest w szpilkach, bo powiem ci, że też to jest ciekawe, że oglądam High Heels I bardziej jara mnie, jak tańczą właśnie Janis Marshall i Brian Friedman, niż te kobiety, nie? I mówię, kurde, jak oni to zajebiście robią i jeszcze oni potrafią przy tym być, wiesz, zajebiście seksowni, w sensie mówię takim, tak. Wydobyć siebie jakąś taki seksapil, w sensie tak. To jest w ogóle,
nie musisz na to,
kombo jest niesamowite, nie?
Tak. Dla każdego sexy będzie oznaczało coś innego. Dla jednego sexy to czerwona szminka i lateks, a dla kogoś drugiego to...
Nie wiem, czy mogę jako facet użyć w ogóle takiego właśnie... że facet jest seksowny, nie?
Możesz w sensie, to wiesz, ocenić w taki sposób, tak. Bo w jaki sposób możemy oceniać, że mężczyźni, którzy wykonują na scenie spektakl typu Magic Mike, że to jest seksowne? Dla mnie bardzo często to jest wulgarne.
Magic Mike, czyli striptease
męski.
Striptease męski.
Tak, okay. Tylko właśnie chodzi o to, że...
Cheap and Dale, coś takiego,
dokładnie.
Nie?
Dokładnie. Okay. Dokładnie, w tym komercyjnym wydaniu bardzo, tak? Gdzie tak naprawdę, no tak jak mówię, z sensualnością, bliskością i seksownością ma to bardzo mało. No może, że jest tam jakiś motyw i jest coś fajnego, ale po prostu fajnie, że umiesz jakby wyjść też z siebie i ocenić to też tak bardzo czysto, artystycznie i też doceniając w jakiś sposób pracę, bo bardzo często ludzie potrafią oceniać, potrafią komentować, kompletnie nie zwracając uwagi, kim jest odbiorca. Bardzo często odbiorca jest w momencie swojego rozkwitu. Jest to instruktor albo osoba, która tańczy i na niego tego typu komentarz negatywny bądź brak jakiejkolwiek oceny reakcji powoduje, że on się czuje niewidoczny. Ja myślę, że każdy z tych ludzi nade wszystko stara się zrobić wszystko, żeby być widocznym, żeby uwydatnić swoją sztukę i jakieś wartości tego, a nie czekają tylko i wyłącznie na to, że tylko właściwi odbiorcy będą to oceniać, tylko że całość będzie umiała to jakoś ocenić.
Dokładnie. I powiem ci też, że nawiązując do Janisa Marshalla jeszcze, że w ogóle pierwszym tańcem, który zobaczyłem, był twój taniec na jakiejś sali warsztatowej w Warszawie, z jakichś warsztatów, czy w ogóle z jakichś zajęć, bo Paulina też chodziła do ciebie na zajęcia. Więc jakby też byłem ciekawy w ogóle, co to jest za taniec raz i potem jak się dowiedziałem, że prowadzi facet, no to mówię, kurczę, mówię, coś jest nie halo, mówię, ja muszę to zobaczyć. I powiem ci, jak pierwszy raz zobaczyłem to, co robisz, czyli high heels, to dopiero drugą moją myślą było, wow, jakie to jest zajebiste, nie? Ale wcześniej pomyślałem, jakie to jest też mocno inne, takie dziwne, ale niekoniecznie w takim pejoratywnym znaczeniu, jak bardziej... Jak świetne jest to, że zdjąłeś z siebie, myślę, taki ciężki płaszcz opinii czy krytyki innych ludzi na to, co robisz. Jakie to musiało być ciężkie, że w ogóle potrafiłeś z tego wyjść i zacząć robić to, co robisz. Czyli jakby wracamy trochę do punktu wyjścia, tak. Do tego, ale pierwszą osobą, którą zobaczyłem, to był twój taniec. Tak samo obejrzałem twoje występy po kilkanaście razy i mówię, za każdym razem to było tak samo zajebiste, nie? To był pełen podziw w ogóle, tak samo, jeśli chodzi o to, o bycie seksownym na scenie, mówiąc to w kontekście mężczyzny, nie? To było. Ja mówię, kurde, jak ten koleś zajebiście i seksownie tańczy, nie? Mm-hmm. I mówię, kurczę, czy mówię, coś ze mną jest nie tak, że ja postrzegam kolesia, tak byś mówił, kolesia, ten koleś dobrze wygląda, nie? Nie wiem, czy facet może tak powiedzieć. Ten koleś fajnie wygląda, czy koleś jest przystojny, czy nie, nie wiem.
Tak.
Ale takie było moje odczucie pierwsze rzeczy.
Taniec zawsze był dla mnie, wiesz, ucieczką, więc od razu, kiedy zadałeś to pytanie, to też właśnie nasunęło mi się dużo takich właśnie, takich mrocznych i takich ciemnych momentów w całej tej pracy, tego ciężaru właśnie. Masz rację, w żaden sposób nie chcę tego pomijać, nie chcę powiedzieć, że tak po prostu nagle wyrosłem z ziemi i byłem pięknym kwiatem, bo tak nie było i te momenty całej drogi były naprawdę bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza, że taniec jest bardzo, bardzo elitarny, mi nigdy szczególnie na niego jakoś nie było stać i ja zawsze szukałem sposobu, w jaki sposób mogę się nauczyć, co mogę zrobić, żeby ten taniec się trochę we mnie bardziej rozwinął, czy muszę potańczyć jakieś klipy, muszę włączyć komputer i obejrzeć jakieś klipy Michaela Jacksona i potańczyć sobie do nich w pokoju, czy muszę poznać jakiegoś wyjątkowego człowieka, który coś we mnie pobudzi, czy muszę pojechać na jakieś warsztaty. Akurat teraz jestem na etapie tak naprawdę budowania swojego prawdziwego portfolio, bo mam wrażenie, że to wszystko na początku było próbą zwrócenia na siebie uwagi. Nie ukrywam, że prawie 90% materiałów, które są na YouTubie, są to materiały, z których jestem niezadowolony. I to nie tylko mój perfekcjonizm, który gdzieś tam we mnie jest i ten mój charakter, który zawsze nie pozwala mi się cieszyć z sukcesów, a skupiać się tylko na zgubionym kroku w tańcu, ale też nad tym, że teraz tak naprawdę wiem, czym jest dla mnie high heels i teraz skupiam się bardzo intensywnie nad budowaniem swojego portfolio i na najbliższe kilkanaście miesięcy mam różne pomysły na materiały wideo, które pozwolą ludziom bardziej spojrzeć na mnie i zobaczyć bardziej, kim jestem, przez co przeszedłem, jakie są w tym moje dojrzałe emocje, a że nie jestem tylko komercja, taniec i seksowność. Jakby na początku początku taki był mój klient i na tym się starałem skupić i też taki był odzew i też taki był feedback i to było potrzebne. I oczywiście bardzo Ci dziękuję za wszelkie komentarze, jakie mówiłeś w stosunku do moich filmów, z czego ja zawsze wracam do nich i sobie myślę, a tu mogłem lepiej, a tu mogłem się inaczej ubrać, a tu mogłem się tak nie spocić, a to coś zrobiłem źle, więc zawsze wracam do tych materiałów wideo i pomyślałem sobie, one po prostu były procesem i były drogą. Więc muszę je zaakceptować. I tak jak mówię, teraz tak naprawdę myślę, że będę stawiał kroki, które będą bardziej znaczące dla mnie i może nade wszystko też myślę sobie o tym, że nie chcę być też taki hate me or love me, tylko chcę taki być na zasadzie zatrzymaj się i posłuchaj mnie. Nie chcę być taki w twarz, nie chcę być taki wulgarny i narzucający się. I też nie chcę mówić, że high heels jest dla wszystkich. I też nie chcę mówić, że wszystkie kobiety, jeśli chcą się poczuć sobą, i chcą się poczuć świadome, i chcą się poczuć kobiece, muszą zakładać szpilki.
Trochę sztampa.
Ale są też takie, które chcą się w taki sposób wyrażać i ja dla nich jestem. Mm-hmm. I jakby to jest tu i teraz. Nie wiem, jakie będzie kolejne wcielenie. 15 lat temu tańczyłem hip-hop. Później pojechałem do Los Angeles, latałem po klubach, nauczyłem się woginu, wakinu. To było też bardzo, bardzo kontrowersyjne. Wszyscy wtedy się tego czepiali. Wtedy byłem za słaby, za młody, poddałem się. Poszedłem dalej. Schowałem się w teatrze. Myślałem, że pod szyldem teatru mogę robić wszystko, co chcę. Założyć stringi, być outrageous i tak dalej i później się nagle okazało, że już dzisiaj mam siłę na to, żeby to robić i nie muszę stawać za nikim i za niczym, tylko pod swoim imieniem, nazwiskiem i pod nazwą moich warsztatów High Heels, Body Language, Foundation Feels i wykonywać te niesamowite warsztaty, które gdzieś są niesamowite poprzez oddźwięk. Te echo, które się odbija, ten feedback, który dostaję, to jest niesamowite, ja wiecznie to udostępniam. To tak naprawdę jest w tym momencie moim tłem mojego życia i tłem i jakby obrazem tego życia, że ja dostaję te odzewy, że te komentarze są udostępniane, reakcje ludzi na ich, za ich zgodą są udostępniane i to wszystko to są jeszcze rozmowy po zajęciach z wyjątkowymi kobietami, które się wzruszają, które dziękują, które mówią, że ten moment dla nich jest najważniejszy w życiu, że one czekały na ten moment, tak samo jak ja.
I właśnie super, że o tym wspomniałeś, bo ja też mogę ci powiedzieć, że właśnie między innymi dlatego też powodu cię zaprosiłem do tej rozmowy. Myślę, że gdybyś był po prostu tańcerzem i gdybyś robił swoją robotę, to może nie byłbym do końca tego przekonany. Ja też ciebie bardzo cenię za... Też zataczamy koło do początku rozmowy, że tym, że skuteczność jest miarą prawdy i że jeśli nie jesteś w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługujesz, jest po prostu nieaktualna. I ja też w pewien sposób znałem przed tą rozmową, zadałem ci to pytanie, jaki jest twój przekaz do kobiet w pewien sposób, ale ja już też go znałem i wiedziałem, że kobiety wychodząc z twoich warsztatów czują się bardziej pewne siebie, bardziej seksowne. Rozmawiałem z kobietami, które uczestniczyły w twoich warsztatach i wiem, super, że to jest po prostu mega combo i kobieta, która wychodzi z twoich warsztatów, jest naładowana energią, jest mega zajarana i potrafi przełożyć dużą wartość z tego na swoje życie i w pewien sposób ty wpływasz na tych ludzi i sprawiasz, że rzeczywiście twój przekaz jest na tyle spójny, że potrafisz zarażać nie tylko swoją energią, ale też właśnie swoim przekazem, w którym jest duża wartość, która wpływa bezpośrednio na ich życie. To jest, myślę, ta wielka też w pewien sposób magia twojej osoby, w jaki sposób to robisz i jakby ten sam taniec, to jest clue oczywiście tego warsztatu, ale mogę wychodzić przez pryzmat tego, że jest to jakby efekt uboczny, że tak naprawdę każdy, czy nie wiem, czy idziesz na zajęcia z crossfitu, czy zajęcia z jakiegoś innego sportu, sztuki walki, taniec i tak dalej, to jakby cel zawsze jest jeden. Chcesz się po prostu poczuć lepiej. Idąc na zajęcia z aerobiku, z zumby, twoim celem jest po prostu spędzić fajną godzinę swojego dnia i po prostu poczuć się lepiej, to tyle. To, że okej, będziesz miała zgrabne pośladki, to, że będziesz miał, wiesz, fajną klatkę piersiową i tak dalej, okej, to jest ważne, ale ważniejsze jest to po prostu, że chcesz się dobrze poczuć i jeśli ty potrafisz, nie, ale wykład zrobiłem teraz, jeśli ty potrafisz przemnożyć ten efekt kilkukrotnie, że ktoś nie wychodzi i mówi, okej, fajnie, tylko ja znam relacje osób, które były na twoich warsztatach. Mówię, było zajebiście, jestem mega zajarana i jeśli będzie robił to drugi raz, to pójdę na pewno w ogień i ogólnie było super i jeśli masz możliwość zrobić z nim wywiad, to zrób, mimo że tych wywiadów
że,
nawet z tobą nie ma.
Nie jestem himalaistą, ani MMA.
Tak, ani nie zważysz MMA.
Chociaż kto wie, świat przede mną.
Wiesz, top model, wiesz, więc może jakiś bardziej...
Ekspert high heels. Tak, nowa dziedzina męska,
w federacjach dla znanych osobistości, ale dla mnie to jest też taka prawdziwa wartość, którą ty potrafisz przekazać i potrafisz o tym opowiadać i to jest gdzieś tam duża wartość. Dlatego też chciałem w ogóle z tobą porozmawiać.
Dziękuję ci bardzo. Cyprian, ja zdałem sobie sprawę, że po prostu ja jestem dla ludzi i że te warsztaty są dla ludzi i ja mogę im coś dać z siebie i tak naprawdę prawda tych warsztatów właśnie gdzieś sama z siebie się taka narodziła, że ten tanic był po prostu pusty. Ja miałem wrażenie, że gdzieś emocje schodzą do lamusa i bardzo mi było z tym źle. Myślałem, że my tylko się udoskonalamy, chcemy być tylko piękni. Cała ta era retuszera i skupianie się na tym, że to musi być piękne, ładne, estetyczne i każdy, kto wchodzi na zajęcia, musi pozostawić swoje emocje, traumy za drzwiami. Było dla mnie dość dużym dyskomfortem, bo ja te traumy i te przeżycia i te emocje noszę jak skórę wierzchnią, więc wręcz one po prostu były nieodzowną częścią tego projektu, w którym miałem działać. I pomyślałem sobie, a co by było, gdybym zachęcił ludzi również do tego samego? Żebyśmy mogli przez to razem przejść przez jakąś drogę, a następnie na końcu poczuć katarzis. I te katarzis może być na różnym etapie. Czasami twoje pierwsze warsztaty są totalną klęską i kończą się łzami, ale spotkałem ostatnio taką dziewczynę, która wróciła do mnie i powiedziała, zobacz, jestem, wróciłam. To znaczy, że chcesz dalej nad sobą pracować, to znaczy, że cel został spełniony. To znaczy, że jakby moja misja została dokonana, bo tą misją było również zwrócenie uwagę na kobiety. Na jakby ciężar ich kobiecości. Ludzie zarzucają, ludzie wymagają, ludzie są chciejami, chcą, żeby kobiety były takie, żeby były takie, takie, takie. Tak naprawdę nie ma kompletnie miejsca w ich życiu na ich własny schemat kobiecości. Dlatego my spotykamy się na tej sali, żeby nad tym lustrem popracować trochę. Ja wychodzę zawsze, jaki jest moje life motive warsztatów. To jest, że nie musisz być, you don't have to be perfect, you need to be yourself. Jakby nie musisz być idealny, musisz tylko być sobą. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby po prostu przyjść na te zajęcia i żeby po prostu stanąć przed lustrem i porozmawiać samemu ze sobą.
Ty robisz to chyba trochę w formie takiego warsztatu, bo, że tak powiem, nie chcę w żaden sposób tego ocenić, bo to pracujesz w ten sposób na, bym powiedział, głębszym wymiarze, tak to nazwałeś, bo wiesz, to czasami brzmi jak trochę taka sztampa typu bądź najlepszą wersją siebie, kim naprawdę jesteś i tak dalej, tylko że musisz wejść dużo w głębiej w taki proces i ze sobą przepracować kilka rzeczy i uświadomić sobie, kim nie jesteś, żeby móc sobie uświadomić, kim naprawdę jesteś.
Tak, na początku stawiamy stelaż i jego szablon i dopiero później zaczynamy go wolno wypełniać.
A propos leitmotivu, o którym powiedziałeś, w tym podcaście jest leitmotiv, w którym na koniec gość przekazuje pewną radę, przez którą możesz osiągnąć jakiś sukces. Myślę, że w tym wymiarze, w którym my rozmawialiśmy, bardzo ciekawy sposób odpowiedziałeś wielowymiarowo na to pytanie, ale zadałbym je trochę w inny sposób. Może co powiedziałbyś osobie, która chciałaby zrobić pewną rzecz w swoim życiu albo znaleźć sobie prawdziwe, głębokie ja, ale pewne schematy i utarte przekonania i środowisko w pewien sposób na to nie pozwala. Jak wyjść trochę z takiego matrixa, żeby znaleźć prawdziwego ja?
Stać się takim prawdziwym człowiekiem, który wychodzi do ludzi i szuka ludzi podobnych do siebie, bo czasami okazuje się, że jest znacznie więcej ludzi podobnych do nas, jeśli zaczynamy wychodzić i mówić o tym głośno. Bardzo często ludzie chcą być tylko i wyłącznie pionierami i chcą być nastawieni na sukces poprzez to, że gdzieś mają wrażenie, że coś, co wykonują, jest tylko i wyłącznie w ich własnym głowie i własnym kosmosie, a tak naprawdę jest mnóstwo dookoła ludzi, którzy mają równe, podobne pomysły i uważam, że najważniejsze jest zrobić pierwszy krok, który wykonujesz, a następnie po nim wszystko dzieje się jakąś naturalnym procesem dedukcji, naturalnym przebiegiem zdarzeń, gdy poznajesz właściwych ludzi. Zawsze mówię do ludzi na swoich zajęciach, że bardzo ważne dla mnie jest to, żeby oni skupili się na tym, że nie tylko idealna wersja ciebie jest mi potrzebna w życiu i na tych zajęciach, ale taka najbardziej prawdziwa wersja, więc bądź człowiekiem, słuchaj swoich emocji, słuchaj siebie. Czasami pewne rzeczy po prostu tylko wyłącznie chcesz i nie są kompletnie tobie dane. A zwracanie uwagi na to, jak funkcjonuje natura, jak funkcjonujesz ty w swoim własnym organizmie i cała organika jest tego piękna. Ona zawsze ci mówi, jak to funkcjonuje. Czasami tancerz chce być tancerzem, ale wypadają mu kolana.
co pół roku albo skręca kostkę. Czasami ktoś chce się bardzo czymś zająć, ale kompletnie nie jest biznesmenem i pieniądze się jego nie kleją i musi po prostu odpuścić. Ja myślę, żeby tak naprawdę wnikliwie dokonać takiej konwersacji z własnym sobą, własnym dzieckiem i wrócić do swoich marzeń i skupić się na tym, co jest naprawdę istotne w robieniu tego, co się robi na co dzień i nie bać się tego, że się pojawi mur, bo mur się pojawi niezależnie kim będziesz. Komentarze pojawią się niezależnie kim się staniesz i hejt po prostu jest rzeczą XXI wieku. Nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Musimy to zaakceptować i musimy nade wszystko bardzo z miłością z tym walczyć.
Pięknie to powiedziałeś i powiedziałeś o tym, że najważniejsze, żeby zrobić ten pierwszy krok i dalej w pewien sposób toczy się wszystko samo po twojej myśli. Dodałbym tutaj jedno, bo tak rzeczywiście się dzieje, ale i to też fajnie o tym powiedziałeś, że jeśli nie czujesz biznesów, jeśli zabierasz się do tego, to prawdopodobnie to nie wypali, dlatego że ważnym czynnikiem w tej kwestii jest po prostu to, że ten cel musi być twój na takim bardzo głębokim istnieniu i to musi być twoje, powiedzmy, to taki, nie wiem, nawet mój przykład, jeśli czegoś nie czujesz, jeśli nie chcesz studiować, nie wiem, prawa i na przykład rodzice wmawiają ci, że to będzie, wiesz, fajny zawód, że będzie dobrze płatny, że to jest prestiż i tak dalej, jeśli ty tego nie chcesz robić i to robisz, to zawsze będziesz miał kłody pod nogami i zawsze wybierając nie swój w życiu cel, zawsze będziesz miał kłody pod nogami i będzie ci go ciężko osiągnąć. I nawet jak go osiągniesz, to nie będziesz w życiu szczęśliwy i powiesz, okej, zrobiłem to, ale nie jestem szczęśliwy, dlatego że nie wybrałeś swojego celu, nie wybrałeś swojej drogi, którą chcesz realizować i wybierając tylko swoją drogę w życiu, taką najprawdziwszą, jesteś w stanie iść przez tą drogę, bym powiedział, tocząc się po tych znakach, które ci daje życie i iść płynnie drogą, w której będziesz szczęśliwy, nie?
A ludzie mówią, że ten twój cel to jest tylko droga pod górę i że to są tylko głazy. Bardzo często, gdy ludzie mi zadają pytanie, czy to było ciężko wejść w te szpilki, to zrobić, to zawsze odpowiadam, że nie, to właśnie było tylko wyłącznie założenie tych szpilek i pozwolenie, żeby to wszystko jakoś się potoczyło. I gdzieś za każdym razem, gdy zadają mi to pytanie i często tak zerkam też na Asię i mówię, to wcale nie było takie trudne. To było wręcz przyjemne wybrać w końcu to wcielenie, tą sztukę, siebie na koniec dnia. To było super. Wtedy wracasz do domu, patrzysz w lustro i widzisz tego gościa i mówisz sobie, to jest ten gościu.
Wybierając, jak mówisz, swój cel, ta droga jest przyjemna, ona jest po prostu twoja. Mega. I jakby wszystkie znaki, wszystkie okoliczności po prostu ci sprzyjają. Ona jest dla ciebie i idzie z uśmiechem na twarzy. Nie musisz robić mnóstwo rzeczy, nie jest tak, że za każdym razem coś się dzieje nie tak i musisz się męczyć, płakać. I to jest, często się tak dzieje, jeśli wybierasz coś, co nie jest twoje, narzucone przez społeczeństwo, przez swój sztuczny wizerunek, który każe ci być taki, mieć kasę i robić sukces za wszelką cenę, pracować, wiesz, gdziekolwiek indziej, gdzie po prostu tego nie czujesz, nie?
Dokładnie. Jakby droga radość idzie sama przyjemna, tak jest to znacznie przyjemniejsze i to wcale nie oznacza jakieś katusze, tylko i wyłącznie, właśnie mówię, to jest taki piękny moment w moim życiu, gdzie ja czuję tylko radość i chcę się też z nią dzielić z ludźmi i też mam, cieszę się, że to właśnie jest tu i to jest teraz.
Super, rewelacja. Patryku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No, jestem pod wielkim wrażeniem.
Super, bardzo ci również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z Elite Mentality.
Dzięki, Patryku.
Dzięki. Hej. Również.